ale tu jest bardzo dobre nagłośnienie, więc pewnie wszyscy dobrze usłyszą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, Ty jesteś dla nas znakiem jedności. Wzbudzaj w nas, w każdej sekundzie, minucie, godzinie, dobie, w każdym miesiącu i roku naszego życia tę jedność, która obrazuje Trójcę Świętą. Panie Jezu Chryste, zwódź jedność między nami a sobą. Wzbudź jedność w nas samych. Wzbudź jedność pomiędzy nami a drugim człowiekiem. Bądź drogą, prawdą i życiem naszego integralnego jestem, wewnętrznego jestem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, nie wiem, czy wiecie, ale nie tak dawno w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała taka niewielka grupka modlitewna Magnalia Dei i często z nimi rozważam Słowo Boże, Słowo z dnia. I wczoraj rozważaliśmy czytanie z dnia. Ja może pozwolę sobie przytoczyć to czytanie. Fragment. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I zwróciłem uwagę na jedno słowo. Rozjemca. Pan Jezus nie chce być rozjemcą, bo rozjemca to jest ktoś, kto rozsądzi, przyzna jedną część jednej stronie, drugą część drugiej stronie i powie: no, to między wami kwita, rozejdźcie się, nie wchodźcie sobie w drogę. Nic was już nie łączy, niech każdy zabierze swoje i idzie w swoją stronę. Pan Jezus chce być pontifexem. Pontifex, ponti most, fex czynić. Chce być tym, który czyni mosty pomiędzy nami. Chce być tym, który łączy nas wewnętrznie w sobie, łączy nas ze sobą i łączy nas pomiędzy nami. Pontifex naszego życia. Nie przyszedł dzielić, ale przychodzi scalać. I w tej scenerii Jezusa, który czyni mosty w nas i wokół nas, musimy powiedzieć sobie jasno, że to Jego scalanie nie jest jedynie otwieraniem nam oczu. Nie jest jakimś zwykłym pouczeniem, że Jezus przychodzi i mówi: uczyńcie pomiędzy sobą jedność. Jego działania nie są też jedynie tylko i wyłącznie fizycznym uzdrowieniem, ale Chrystus jest pontifexem, tym, który działa na wszystkich płaszczyznach, łącząc nasze wnętrze z tym, co zewnętrzne. I z tego powodu często niesie nam uzdrowienie we wszystkich sferach naszego życia. To uzdrowienie możemy nazwać bardzo śmiało wewnętrznym nawróceniem, zwróceniem się do czegoś, co jest dobre. I znowu przytoczę katechizm Kościoła katolickiego. Dla tych, którzy notują, to jest numer 2608. Począwszy od kazania na górze, Jezus kładzie nacisk na nawrócenie serca, pojednanie z bratem przed złożeniem ofiary na ołtarzu, miłość do nieprzyjaciół i modlitwa za prześladowców, modlitwa do Ojca w ukryciu, unikanie wielomówstwa, przebaczanie z głębi serca na modlitwie, czystość serca, poszukiwanie Królestwa. Takie nawrócenie jest całkowicie zwrócone do Ojca. Ma ono charakter synowski. To nawrócenie, które jest wielowymiarowe, wielowątkowe, dotyczy uzdrowienia, które można nazwać nawróceniem, ale które niesie nam wolność. Wolność od prześladujących nas wspomnień, skutków grzechu, zranień, jakie doznaliśmy, uczuć, wyobraźni, pamięci, psychiki. Często to wszystko, co powraca z wcześniejszych lat, to są takie klatki, takie zdjęcia, takie wspomnienia. Często to wszystko nas blokuje, hamuje. I skąd mogą się brać jakieś zranienia, trudności związane z przeżywaniem psychicznym, wewnętrznym, z przeżywaniem naszej przeszłości? Te zranienia, które wymagają naszego uleczenia, ale uleczenia nie jednostkowego, ale tego, które jest równocześnie nawróceniem i uwolnieniem. Nawrócenia, które daje nam oddech. Daje nam takie wytchnienie. To tak, jakbyśmy wyszli na górę i czuli ten powiew świeżego wiatru i pełną piersią nabierali ten powiew wiatru. I pierwszą taką sprawą, która nas blokuje, są lęki. Każdy z nas ma jakieś wewnętrzne lęki. Nosimy je w sobie. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tych lęków. One działają niejako w naszej podświadomości i mogą dotyczyć różnych sfer. Przyszłości, problemów przeżywanych z egzystencją. Mogą dotyczyć lęku przed drugim człowiekiem, nawet lęku przed Bogiem. Lęku przed powołaniem. Panie Jezu, odsuń się ode mnie, nie działaj, bo ja nie chcę takiego powołania, odrzucam to powołanie. I wielu, wielu innych sfer naszego życia. I taki stan przejawia się w nienaturalnym wewnętrznym niepokoju. I on się może wiązać z odrzuceniem, z samotnością, z jakimś deficytem uczuć, przede wszystkim deficytem miłości, ale i z nienawiścią. Blokada związana z tym, co przeżywamy wewnętrznie w związku z naszymi lękami. I lęk może pochodzić z różnych chwil, z różnych historycznych momentów naszego życia. Może nawet brać się z chwili poczęcia. Bo nasi rodzice, będąc, żyjąc w jakiejś niepewności, w jakimś lęku, przekazują nam bagaż genetyczny. Takie dziecko, które poczęło się bez miłości, może mieć trudniej odnaleźć w swoim życiu miłość. Może to się objawiać w pewnym rozchwianiu. Oczywiście Coś, co zaciągnęliśmy w chwili poczęcia, nie jest aż tak wpływające na nasze życie, że nie moglibyśmy tego przepracować. To może się objawiać w jakichś cechach naszego charakteru, które zawsze można przepracować. Ale trzeba powiedzieć szczerze, że dziecko chciane, dziecko kochane na pewno ma dużo łatwiejszy start. I dalej w chwili dorastania, kiedy dorastamy w nerwach, w strachu, może pozbawieni jakiejkolwiek duchowości w naszym domu, tej duchowości nie przekazują nam rodzice, najbliżsi, też możemy dojść do jakiegoś rozchwiania, takiego wewnętrznego niepokoju, lęku, braku pewności siebie, poczucia zagrożenia. Dalej, jako nastolatek, który nie otrzymał tej pewnej stabilności jakichś wyższych uczuć w swoim domu, próbuje w jakiś sposób nadrobić tą stratę, szuka. I w trakcie tego szukania może naprawdę kiepsko trafić, bo może trafić na złe towarzystwo, albo może w taki sposób domagać się od otoczenia, aby otoczenie nadrobiło te stracone uczucia, tą wyrwę w jego życiu, że społeczeństwo zamiast dać mu to, to po prostu się od niego odsunie. A on nie będzie w ogóle wiedział, o co chodzi. Nie będzie widział tego problemu, bo nie był oswojony z uczuciami, z jakimś wyczuciem społecznym. Świat go nie zrozumie. Bez odpowiedniej pomocy rodziców, środowiska może popaść w wielkie kłopoty, a nawet może wypaść poza margines społeczeństwa. A tego ani on, ani nikt inny by nie chciał. I zauważcie, że w każdym z tych stadiów rozwoju, o których teraz mówiłem, człowiek w jakiś sposób szukał ukojenia wśród swoich najbliższych albo w sobie samym. I tego ukojenia nie znalazł. Ani ludzie go nie rozumieją, ani sam siebie nie rozumie, bo nie znajdzie tego ukojenia w sobie, bo nie miał mu kto wlać tego ukojenia wewnętrznego. Nie ma w sobie tego bezpieczeństwa, bo przecież wcześniej go nie otrzymał. I wtedy przygnębiony, odrzucony idzie przez życie. Jest jak taki archipelag wysp, które się od siebie oddalają. I powstaje pytanie, czego potrzeba takiemu człowiekowi? Temu człowiekowi potrzeba przywołanego już wcześniej budowniczego mostów. Tego, który te oddalające się wyspy od siebie na nowo połączy, pobuduje mosty, które scalą ten archipelag. Bo tylko Chrystus może uciszyć lęki człowieka. On jest pontifex, ten, który buduje mosty. I może wtedy, w tym czasie, pojawi się w sumieniu człowieka, w tym poszukiwaniu, w tym kręceniu się wokół różnych tematów myśl, a może by znaleźć Jezusa, a może spróbować. I ta myśl to jest coś, czego w tym momencie człowiek powinien się uchwycić. To jest myśl zbawienna, ale to jest myśl, która od tego człowieka będzie czegoś wymagała. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyśli, ja uchwycę się Jezusa i usiądzie na kanapie, ściągnie buty i będzie siedział i czekał, że Pan Jezus przyjdzie, usiądzie z Nim na tej kanapie. Tego się nie da. Trzeba wstać z kanapy, założyć buty i pójść za Nim. Tak idąc za myślą papieża Franciszka. Przy tych niepokojach zewnętrznych i wewnętrznych, którymi miotany jest człowiek, powstaje niepokój, który jest zbawienny, niepokój szukania Jezusa, niepokój, w którym objawia się Pan Jezus. Iskierka nadziei w życiu pełnym beznadziei. Bóg mówi w sumieniu i tylko od człowieka zależy, w jaki sposób na tą mowę Boga zareaguje. I staje przed pytaniem nasz delikwent, człowiek poszukujący, czy zawierzyć Chrystusowi, czy mu nie zawierzyć. Jeśli odpowie na to pytanie twierdząco, to jest to siedmiomilowy krok, można powiedzieć taki przewrót kopernikański w życiu człowieka na drodze do odzyskania wewnętrznego pokoju, na drodze do nawrócenia, które równocześnie jest uzdrowieniem. I zaczyna się dziać dobrze. Pojawia się w człowieku ten upragniony pokój, poczucie bezpieczeństwa, bo przecież człowiek zaczyna dzielić z Panem Bogiem wszystkie swoje wzloty, wszystkie swoje upadki. I już nie polega wyłącznie na sobie samym. Zaczyna mieć na kim polegać. I chciałby jak najdłużej pozostać w tym swoim szczęściu, które tak niedawno poznał, którego się uchwycił i z którym mu jest dobrze. To wewnętrzne połączenie, pierwotne połączenie z Chrystusem jest niesamowite. Zaczyna dostrzegać to, czego wcześniej nie dostrzegał, czyli tą iskrę nadziei, iskrę miłosierdzia, którą może odnaleźć w Bogu. Ale nic nie przychodzi bez wysiłku i bez pracy nad tym darem, który człowiek otrzymał, ten pokój Boży zaczyna się jak gdyby wyślizgiwać z rąk tego człowieka i w miejsce tego pokoju przychodzą wspomnienia tego, co wcześniej było. Wspomnienia zranień, lęków, dawnych grzechów i można powiedzieć, że tutaj to koło się zamyka. I teraz jest bardzo ważny moment, bo musi pojawić się myśl, czy oprócz tego, co oddałem Chrystusowi, aby mocą swojego krzyża i mocą swojego zmartwychwstania uleczył i uzdrowił, czy w tym wszystkim, co oddałem Chrystusowi, były skutki wspomnienia po tym, co było? Nie tylko wspomnienia, ale i następstwa. Czy to wszystko zostało oddane? Czy tylko same grzechy, same momenty tego naszego upadku? Bo jeśli nie oddałem Zbawicielowi tego wszystkiego, to szatan będzie się posługiwał tymi wspomnieniami, żeby oddalać nas od Zbawiciela, żeby niszczyć te mosty, które Chrystus pobudował i żeby ten nasz archipelag znowu rozchodził się na boki. Bo jeśli nie uwierzę w to, że Jezus zawarł w swoim najświętszym sercu grzech i to wszystko, co ten grzech niesie za sobą, to sam nie będę w stanie wewnętrznie przebaczyć sobie tego, co się stało. Bo Chrystus przebaczył mi wszystko. Ale ten Chrystus wyślizguje się z mojej dłoni. A On mówi do nas, skoro ja ci przebaczyłem, to idź i ty czyń podobnie. Bo ja ci przebaczyłem, a ty masz podążać za mną. Ja jestem dla ciebie niedoścignionym wzorem. I dalej w tym, co powraca do nas, w tym, co nas gnębi, bardzo groźne, czasem nawet najgorsze bywają zranienia uczuć. Moi kochani, chyba każdy z nas zna to ze swojego życia. Spotykam kogoś, kto wyrządził mi straszną krzywdę. Albo spotykam kogoś, kto był dla mnie rażąco niewdzięczny. Albo w najważniejszej chwili mojego życia, albo w momencie, który się liczył dla mnie, w ważnej godzinie, zapomniał o mnie. I budzi się w nas wspomnienie i nieraz taka paraliżująca niechęć do tej osoby. Ja chciałbym z nim rozmawiać, chciałbym, żeby było tak jak dawniej, ale to wspomnienie mnie paraliżuje. Albo wracam do miejsca, gdzie wydarzyła się ta sytuacja i od razu narasta we mnie taki wewnętrzny nerw, ja chciałbym wymazać to miejsce z mojej mapy. Chciałbym, żeby to była biała plama. Obkładam interdyktem to miejsce, chcę o nim zapomnieć. Skazuję to miejsce. Niech mi dadzą święty spokój. Nie chcę ich widzieć, nie chcę ich znać. Nie chcę, żeby to miejsce pojawiało się w moich myślach, w mojej głowie. Bo samo wspomnienie tej wielkiej krzywdy, którą mi wyrządzono, paraliżuje mnie. Teraz zadaj sobie w swoim sercu pytanie, czy miałeś taką sytuację? Jesteśmy ludźmi. I chyba każdy odczuł coś takiego w swoim życiu. I kiedy czuję się jak wazon z wykopalisk i mam w sobie takie ubytki, które są nie do odnalezienia, bo otchłań ziemi wciągnęła je do siebie, zniszczyła i archeolog wprawdzie poskładał ten wazon, ale dalej w tym wazonie zieją takie pustki, takie dziury. Dziury, których nie dam rady swoją mocą załatać. To wtedy przychodzi moment, kiedy proszę Jezusa, żeby wszedł w te zionące pustką otchłanie. Niech się stanie tym, który spaja na nowo. Niech się stanie kim? Pontifexem, dokładnie. Niech się stanie pontifexem, niech wejdzie w te relacje, których ja sam nie mogę uleczyć. Niech swoją istotą zaleje te ubytki, aby się stały na powrót, na nowo gładkie i czyste. Abym już nie był w swoim życiu dziurawym wazonem. I teraz, jeśli Jezus uleczy te moje ubytki, to przyniesie to dwojaki skutek. Po pierwsze, wzrośnie nasze zaufanie do Niego, do Jezusa, ale jest jeszcze drugi skutek, że ten Jezus, któremu tak wiele zawdzięczam, zjednoczy mnie z tym drugim człowiekiem, od którego dzielił mnie jakiś wielki mur. W tej trudnej relacji Chrystus stanie się spoiwem. Jezus mocą swojego krzyża zadziała wielowątkowo i wielopoziomowo. Pozbiera to, co po ludzku było nie do pozbierania. Moi kochani, tak działa miłość Chrystusa, ale potrzebna jest w tym wszystkim nasza wola, bo bez naszej woli On nic nie zadziała, bo szanuje naszą wolną wolę. Jak ja Mu powiem, nie zbliżaj się do mojej relacji, trudnej relacji z drugim człowiekiem, to On powie, okej, szanuję to. Potrzebna jest nasza wola, abyśmy mogli stać się narzędziami Chrystusa na drodze pokoju, aby w nas mogły objawić się charyzmaty czy owoce Ducha Świętego, abyśmy się stali, jak święty Franciszek, narzędziami jedności, pokoju i miłości. Ale jest jeszcze jedna pokusa, albo jest ich więcej. Może się pojawić pokusa umniejszania siebie, no bo skoro jestem człowiekiem grzesznym, skoro przychodzą do mnie myśli sprzed lat, sprzed miesięcy, no to jest jeszcze tyle do zrobienia, jeszcze tyle do przepracowania. Boże, ja nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę. Ja jestem jak robak, ja nie mogę w tym wszystkim zadziałać. Ale może się też pojawić druga myśl. Panie Boże, no wszedłeś w te moje relacje, czyli tak naprawdę poradziłem sobie z tymi relacjami, więc wynoszę siebie na piedestał. Jestem najlepszy, najlepsza, bo poradziłem sobie ze swoimi przeciwnościami. To są dwojakie szatańskie pokusy. Z jednej strony pokusa umniejszenia i taka myśl, że sobie nie poradzę, która jest zła. I z drugiej strony szatańska pokusa wyniesienia siebie na piedestał, pomijając wdzięczność wobec Chrystusa, wdzięczność wobec Boga. Raduj się, ale raduj się w pokorze, bo tak naprawdę to, co się wydarzyło, to nie jest twoje dzieło, ale dzieło Boga w tobie. I miej świadomość, że jeszcze jest wiele do zrobienia. Raduj się w Bogu. Miej świadomość, że uzdrawiające nawrócenie nie jest jednym punktem w naszym życiu. Nie jest takim punktem, który obróci nas dookoła własnej osi i wszystko zmieni. Ale to jest długi proces. Dlatego raduj się w Bogu, że jeden punkt tego długiego procesu został przełamany. Raduj się w Bogu. I czasami to, co jest przed nami, może się wydać tak straszne. Wydaje się nam do tego stopnia trudne. Jakieś obsesje, natręctwa, które może wymagają leczenia, że nie widzimy możliwości ich przejścia. Są na tyle trudne, że stajemy jak gdyby przed przeszkodą nie do przeskoczenia. Po ludzku to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. I nie porzucaj pewności, że Jezus przyjął na siebie nawet te sytuacje, obsesje, natręctwa, które nie są do przejścia. I nie porzucaj nadziei. On jest twoim uzdrowieniem, on jest twoim nawróceniem, on jest przemianą wewnętrzną twojego życia. A czasem faktycznie sytuacje wymykają się spod naszej kontroli, bo poddanie się złu może być na tyle posunięte, że nie obejdzie się bez modlitwy o uwolnienie albo nawet bez egzorcyzmu. Ale nawet w takiej beznadziejnej sytuacji Jezus przychodzi z pomocą w modlitwach Kościoła i w kapłanach, którzy specjalnie są pobłogosławieni do tego zadania przez biskupa, oddelegowani. W kapłanach, egzorcystach. I w takich wypadkach trzeba porozmawiać z duszpasterzem, z proboszczem, doradzić się, rozważyć całą tą sytuację i wtedy podjąć jakąś decyzję, rozważną decyzję, czy moja sytuacja jest na tyle poważna, że powinnam się poddać takim modlitwom o uwolnienie. Musimy być roztropni w ocenianiu takich sytuacji, ale musimy również pamiętać, że nawet w takich beznadziejnych sytuacjach jest iskierka nadziei i miłosierdzie Chrystusa, które świeci nad nami. I często ludzie pytają, co z pamięcią? Bo może poradziłem sobie ze wszystkim, może już oddałem Chrystusowi wszystko, i te grzechy, i te trudne sytuacje, które się pojawiły, i nawet skutki tych grzechów. I już wybaczyłem i jestem w 100% pewien, pewna, że ta sytuacja, ta sprawa jest wspaniale przepracowana. To skąd się biorą jeszcze te wspomnienia, te takie zdjęcia z przeszłości? Moi kochani, te wspomnienia to jest dopust Boży. Dopust Boży, który musimy dobrze wykorzystać, bo szatan chciałby się posłużyć takim dopustem Bożym. On chciałby nam przedstawić to nasze wspomnienie w taki sposób, żebyśmy wrócili do tego dawnego koryta i zamoczyli twarz w tych pomyjach. On chciałby to zrobić, ale my tym wspomnieniem musimy pokierować w sposób Boży. Bóg dopuszcza te wspomnienia, abyśmy w tym momencie mogli Go uwielbiać za to, że przebaczył nam, że zawarł te momenty w swoim sercu i przykrył je swoją miłością. i że tych momentów już tak naprawdę nie ma. I my dzięki temu wspomnieniu możemy się radować, że już tego w naszym życiu nie ma. A i czasem jest inna przyczyna tego dopustu Bożego, a mianowicie taka, abyśmy przypomnieli sobie o tych osobach, które zraniliśmy kiedyś w przeszłości i o tych, którzy nas zranili i abyśmy mogli za siebie i za nich pomodlić się w tym momencie. I podziękować Panu Bogu, dziękuję Ci, że w tej sytuacji byłeś pontifexem, który połączył mnie i tego człowieka i pozwolił na nowo odbudować tą relację. Więc wspomnienie to wezwanie do oddania chwały Bogu i do modlitwy za siebie i za drugiego człowieka. Nie po to, żeby nas zdołować, jak tego chce diabeł, ale abyśmy się radowali w Panu. I pamięć może jeszcze działać w inny sposób, w sferze marzeń, jakichś fizycznych, erotycznych. Pokusa nieczysta, w której szatan chciałby nad nami panować, jest również wezwaniem do modlitwy, szczególnie za siebie, do zawierzenia swojej słabości temu, który mnie odkupił i do próbowania przez pryzmat Boga zrozumienia swojej płciowości. Tego, że jestem mężczyzną, tego, że jestem kobietą. Pełen wiary, pełna wiary, podziękuj Jezusowi, że uzdalnia Cię w danym momencie do pokonania siebie. Nie mów, Panie Jezu, ja się boję. Nie, powiedz, Panie Jezu, dziękuję, że Ty mnie wysłuchałeś i że jestem zdolna, że jestem zdolny do tego, żeby pokonać siebie, przekraczać swoje granice. Pozwól mu wejść w swoje życie słabości, żale, skutki grzechów. Zaufaj mu, a on będzie działał. Zaufaj mu, a on będzie działał. I miej świadomość, miej tą świadomość, że upadki w twoim życiu będą, bo grzech jest nieodłączną częścią naszego życia. I one się będą zdarzać, mniejsze lub większe, ale w tych sytuacjach musisz potrafić pójść za Jezusem. I ja ciebie nie potępiam, powiedział Jezus do jawnogrzesznicy. A ty, drogi bracie, droga siostro, idź i czyń podobnie. Nie potępiaj siebie, nie potępiaj brata, nie potępiaj siostry. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Jeśli sam sobie nie przebaczysz, sama sobie nie przebaczysz, no to niestety przegrywasz. Przegrywasz tą grę o swoją własną duszę. W naszym życiu musi być świadomość, że grzech był, jest i będzie w życiu naszym i w życiu innych ludzi, ale my musimy nosić w sobie pierwiastek przebaczenia. Mówiłem na ostatnim spotkaniu, że sprawiedliwość bez miłosierdzia to popadanie w pewną herezję w naszym życiu. Bo sprawiedliwość bez miłosierdzia byłaby naprawdę straszna. Nie pozwólmy uczynić sobie nawzajem takiego świata, który byłby tylko i wyłącznie sprawiedliwy. Tylko i wyłącznie sprawiedliwy, pozbawiony miłości i miłosierdzia. Nie tego chce od nas Chrystus. Miłosierdzia pragnę, bardziej niżli ofiary. Miłosierdzia pragnę. Czyńmy świat sprawiedliwym, ale w połączeniu z miłością i miłosierdziem. Powstańmy teraz. Podziękujmy Chrystusowi za to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Za to, że możemy czuć jedność w swojej wspólnocie. Za to, że pozwalamy Mu na co dzień budować mosty w swoim sercu, w swoim archipelagu, w swojej duszy, ale i mosty pomiędzy nami wszystkimi, w rodzinach, we wspólnotach, na ulicy, tam gdzie przebywamy. Za to niech będzie chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków.
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was, pozostanie na zawsze.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Moi kochani, bardzo wam dziękuję za te trzy spotkania. Bóg zapłać.
My też.